Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dzisiaj będzie o przyciąganiu i zatrzymywaniu pracownika w organizacji i o budowaniu zaangażowania. Czyli o tym, czym dzisiaj jest dawanie benefitów. Czy w ogóle owocowe czwartki i czekoladowe wtorki mają dzisiaj znaczenie, jakie oraz jak wyznaczać i planować je umiejętnie. Konkretnie będzie to rozmowa z Mirellą, która jest szefową HR-u w Infermedica, i z Łukaszem, który jest szefem platformy i zarazem startupu Launching. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o jednym albo drugim, koniecznie temat do nadrobienia. Będzie dzisiaj głównie więc o tym, czym jest benefit dla pracownika, a czym dla pracodawcy i jak to pogodzić. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 33. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszamy do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania. Cześć Mirella, cześć Łukasz. Dobrze Was gościć. Zanim zaczniemy, pozwolę sobie Was przedstawić. Mirella, HR-owiec z ponad 11-letnim doświadczeniem w wielu obszarach. Rekrutacja, szkolenia, programy rozwojowe, współpraca z liderami, współpraca z zarządami. Mirella pomaga działać organizacjom sprawnie wewnętrznie poprzez dbanie o procesy HR-owe. W Infermedica dba o ludzki czynnik biznesu, będąc tym samym partnerem w osiąganiu celów. Jeśli nie znacie startupu Infermedica, to jest startup z obszaru MedTech, który tworzy narzędzie z wykorzystaniem AI, które ułatwia wstępną diagnostykę medyczną. Opiera się na silniku rekomendującym, posiadają bazę wiedzy, która jest ciągle rozwijana i nadzorowana przez lekarzy, i dzięki temu użytkownik po wprowadzeniu symptomów otrzymuje informacje z obliczonym prawdopodobieństwem wystąpienia danej choroby. Infermedica podaje, że według ich statystyk mają 93% trafności i skuteczności. Między innymi Allianz Partners czy PZU Zdrowie korzystają z Infermedica dzisiaj. Łukasz Pawlik. Łukasz od 20 lat jest menadżerem i rozwija firmy zajmujące się nowymi mediami i technologiami. Obecnie jako założyciel i CEO rozwija startup Launching, z nadzieją, że dzięki tej platformie każdy będzie mógł regularnie zjeść prawdziwy obiad w pracy. Jeśli nie macie Launchingu u siebie, drodzy HR-owcy albo founderzy, Launching to jest benefit żywieniowy oraz platforma do zamawiania posiłków w jednym. To jest aplikacja, która każdemu pozwala, niezależnie od tego, gdzie pracuje, czy to jest biuro, czy to jest fabryka, zakład fryzjerski, czy po prostu dom, home office, zamówić swój lunch z bezpłatną dostawą z wielu restauracji. Dla firm to jest takie narzędzie, które pozwala zadbać o regularne i zdrowe odżywianie pracowników. Cześć Mirella, cześć Łukasz.
Cześć Róża, dziękujemy za zaproszenie.
Cześć Mirella, miło Was słyszeć i widzieć. No i dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu Róży.
Tak jest, dzień dobry, dzień dobry. Więcej wstępów już nie będzie, także do rzeczy. Mirella, Ty jako HR-owiec, Łukasz, Ty jako wsparcie ludzi, czyli trochę poniekąd wsparcie HR-u, ale też jako właśnie taki pure benefit. Jesteście dla mnie idealnymi partnerami do tego, żeby rozmawiać nie tylko właśnie o beneficie, o tym, co to jest, jaką wagę ma dla pracownika, czy to jest tak, że to uatrakcyjnia ofertę, czy nie uatrakcyjnia, ale też chciałabym, żebyśmy poszli trochę głębiej, czyli właśnie pogadali o tym przywiązaniu do firmy, czy przywiązaniu do marki, czy właśnie o tym, czego Wy się nauczyliście ze swoich doświadczeń, ale zacznijmy może właśnie od początku. To znaczy, jakie Wy macie doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o wagę benefitów? Czym jest ten pracowniczy benefit dla pracownika, a czym jest dla pracodawcy? Jakie Wy macie doświadczenia, jakie Wy macie rozkminy w tym obszarze?
To myślę, że może ja zacznę. Jeżeli chodzi o benefit w takim tradycyjnym ujęciu, to myślę, że jest to narzędzie do budowania środowiska pracy, jeżeli tutaj mówimy o tej perspektywie pracodawcy. I nie bałabym się też takiego stwierdzenia, że jest to po prostu koszt. Natomiast dla pracownika jest to swojego rodzaju ułatwienie. Poprzez benefity wydaje mi się, że zaspokajamy pewne potrzeby, o które sam pracownik nie musi dbać, więc tak jakby jest to ułatwienie poniekąd życia zawodowego, życia też niejednokrotnie po prostu prywatnego, bo też zdrowie myślę, że tutaj ma kolosalne znaczenie dla każdego z nas.
Ja patrzę na benefity z dwóch jakby wymiarów, czyli jeden wymiar jako przedsiębiorca, menedżer prowadzący startup, czyli jako właśnie narzędzie, które wykorzystuje jakby budując zespół, utrzymując go i tak dalej. No a z drugiej strony my jako Lunching bardzo dużo pracujemy z działami HR, sprzedajemy do tych działów HR, więc bardzo dużo i często zastanawiamy się nad właśnie tym, co motywuje firmy, działy HR do decydowania się w ogóle na jakikolwiek benefit, czy też wybrania tego rozwiązania lub innego rozwiązania. I widzimy tutaj bardzo, bardzo wiele postaw, bardzo wiele podejść na różnym poziomie, nie? Można powiedzieć, że tak, że benefit pracowniczy to jest po prostu pozapłacowe świadczenie i bardzo wiele firm do tego tak trochę podchodzi. To jest taki przypadek, kiedy trochę jest to smutne dla mnie. Powiedzmy, jest fundusz świadczeń pracowniczych i trzeba go wydać. Albo na dofinansowanie posiłków jest 190 zł, tak, które jest nieuzusowane, więc dajmy ludziom karty lunchowe, bo to jest po prostu 190 zł, za które jakby nie odprowadzimy ZUS-u, a coś ludziom damy. Tak? I takich case'ów jest dużo, tak? I po prostu wiele firm takimi motywacjami kieruje się przy wydawaniu pieniędzy na świadczenia pozapracownicze. Jest druga bardzo często spotykany taki zakres motywacji, to jest po prostu wyróżnienie się na rynku pracy albo doszusowanie, wyrównanie do rynku pracy. To znaczy wszyscy mają, tak? Jak my nie będziemy mieć, to jak zatrudnimy tych ludzi, tak? No będziemy wyglądać gorzej, bo jest to pewnym standardem. No i to też nie cieszy taka postawa, ale jest super zrozumiała, tak? I tutaj są też dwa wymiary, tak? Bo jest jeden wymiar takiego standardu, który praktycznie dotyczy wszystkich firm. Jest tam 2-3 rodzaje benefitów po prostu, które muszą być, ale jest jeszcze standard dla firm przyciągających jakby specjalistów, drogich specjalistów, programistów, ludzi, których trudno zatrudnić i którzy dużo kosztują, czyli jakieś software house'y na przykład. I tam ten standard jest taki, że po prostu my musimy mieć więcej benefitów niż inni. Tak? I po prostu to jest troszkę takie podejście ilościowe na starcie przy tej rekrutacji. Ale też w tych wielu firmach, w tych software house'ach zazwyczaj też i w firmach nowych technologii, ta świadomość tych HR-ów i zespoły HR-owe są często na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście tam pojawia się ta trzecia warstwa, gdzie powstaje takie zastanowienie się nad tym, jak te benefity wpływają na well-being tych pracowników i związek pracowników z firmą, ich lojalność, ich jakieś takie poczucie wspólnoty i tego, że pracodawca dba. Odczuć w tej warstwie emocjonalnej. A jeżeli chodzi o pracowników, to też jest taki ciekawy paradoks, bo z doświadczeń wiemy, że jakby się pracownika zapytać, czy chce benefit, czy chce gotówkę, to ten pracownik zawsze wybierze gotówkę. I niektórzy powiedzą, nie, to sam sobie kupię, nie? Sam sobie kupię ten obiad, albo sam sobie kupię tą opiekę medyczną. Zauważamy, że czasami się pojawiają tacy menedżerowie HR-ów, którzy po prostu tym się kierują. No i ja uważam, że to nie jest zbyt dobry wybór, no bo ta gotówka nie jest tak odczuwalna. To jakby są badania, które mówią o tym, jak szybko człowiek zapomina o podwyżce i tak dalej, i tak dalej.
No plus to jest tak, że jak masz sytuację taką, że dajesz ludziom kasę, no to część z nich może kupi sobie właśnie ten pakiet medyczny, czy zadba o zdrowie, ale ty jako pracodawca też dając taki benefit trochę wymuszasz to, nie? Czyli jakby pchasz pracownika w takim kierunku, tylko że dbasz o niego.
Tak,
nie? I to nie chodzi o to, że jesteś od niego mądrzejszy, tylko chodzi o to, że po prostu robisz coś za niego, czego on z braku czasu, czy z braku uwagi, czy w ogóle z miliona innych rzeczy po prostu się tym nie zajmie.
No my bardzo dużo o tym mówimy w wypadku launchingu, bo to jest tak, że jakby statystyki mówią o tym, że 50% ludzi, Polaków, nie je prawdziwego posiłku w pracy. Tak? 40% je po prostu bułki, 10% czeka, nic nie je, czeka na kolację. I to jest prawdziwy problem społeczny i my uważamy, że jakby pracodawca oprócz tego, że zyskuje bardzo dużo korzyści, dając benefit taki, który jest mocno odczuwalny i mocno wpływa na prawdziwe potrzeby ludzi, to może zmienić tą sytuację. Ale to też jakby wydaje mi się, że w niektórych firmach jest taka świadomość, tak, że pracodawca ma misję wpłynięcia na życie swojego pracownika, ale w większości firm tak nie jest. Tak? W większości firm mimo wszystko jest takie podejście, że każdy dba o siebie jak chce, jak potrafi.
Ale to jest właśnie coś takiego, co wy słyszycie na przykład oddziałów HR? Na zasadzie,
słyszymy.
No nie, tak, słyszymy. Po co mamy to kupować? Przecież ludzie są dorośli, sami sobie zapłacą. Jakie są główne argumenty na nie?
Bardzo jest kolejny ciekawy paradoks. Jest duża różnica między firmami przemysłowymi a takimi firmami w miastach. Bo w firmach przemysłowych, gdzie ten człowiek faktycznie przychodzi do tego zakładu i faktycznie nie ma co zjeść, prawda, choćby chciał, ci pracodawcy bardzo często poczuwają się do tego, że no come on, no to jakby chłopi pańszczyźniani dostawali na polu jedzenie, no bo, no nie wiem, no, no czysta przyzwoitość.
Podstawowa dbałość, nie?
Tak, te racjonalne przesłanki, tak? WHO mówi, że człowiek, który je w pracy, jest 20% bardziej wydajny. Natomiast jeżeli chodzi o firmy biurowe, to jest trochę tak, że wiecie, no, możecie sobie coś tam gdzieś zamówić, gdzieś wyjść, nie, kanapkę przynieść. One się trochę czują przez to, że jakieś tam możliwości są, z których ludzie nie korzystają, bo te możliwości nie są optymalne, to one czują się zwolnione albo się skupiają na innych aspektach. Natomiast jakby wracając do twojego takiego ogólnego pytania o to, rolę, czy to czym jest benefit pracowniczy, to wydaje mi się tak na takim podstawowym poziomie i pewnie będę do tego wracał, to jest taki psychologiczny sygnał, że to miejsce o ciebie dba, że możesz się z nim czuć związanym, ale te rzeczy, które powiedziała Mirella, też są super ważne. Załatwiamy za pracownika rzeczy, które dla niego były kłopotliwe, droższe i to daje dużą korzyść.
Bym chciała nawiązać do tego właśnie, co Łukasz powiedział, mianowicie wyrównanie do rynku pracy, ponieważ wydaje mi się, że HR-owcy często traktują te benefity na takiej zasadzie właśnie, że trzeba, bo inne firmy tak robią i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle jestem wielką przeciwniczką czegoś takiego, ponieważ uważam, że lepiej dać mniej benefitów i w ogóle nie budować firmy na takich fundamentach benefitowych, że tak to nazwę, ponieważ dla mnie benefity są tylko i wyłącznie dodatkiem i nie wiem, czy nie będzie to zbyt takie szalona hipoteza, ale często w moim tutaj HR-owym doświadczeniu widzę, że najwięcej benefitów dają też firmy, które nie wiedzą, jak zadbać o te inne super podstawowe aspekty pracy, jak zaufanie, zarażanie tą misją, wizją i tak dalej. Więc to, co chciałam tutaj tak jakby podkreślić i odnieść do tego właśnie, co Łukasz powiedział, że wydaje mi się, że właśnie bardzo często HR-owcy chcą do tego równać, tylko tak naprawdę no po co? Bo są kraje, gdzie tych benefitów jest totalnie mniej. Z tego, co wiem, czytałam kiedyś pewne badania, że my w Polsce dajemy po prostu ogromną ilość benefitów w odróżnieniu od innych krajów, na przykład od Stanów Zjednoczonych. Też myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że nie ma idealnych benefitów. To, że wszyscy mają opiekę medyczną, to, że wszyscy mają multisporta, totalnie nie oznacza, że my też musimy tego typu rzeczy mieć, ponieważ ludzie są zróżnicowani i tak, o takim przykładzie sobie myślałam, jakie są powiedzmy budżety integracyjne. Znam takie firmy, gdzie budżety integracyjne na zespół, tak żeby po prostu gdzieś wyjść, coś porobić, są po prostu tak ogromne, że ludzie nie wiedzą, co już z nimi robić. Już tak kombinują, że mi się po prostu w głowie to nie mieści, jak o tym słyszałam. Są takie firmy, gdzie imprez integracyjnych jest tyle i znam to z własnego doświadczenia, że po roku, dwóch ja po prostu byłam osobiście zmęczona chodzeniem na te imprezy i można by było pomyśleć, no fajny benefit, co miesiąc idziemy do super ekstra restauracji, fajni ludzie i tak dalej, ale no właśnie, pojawia się pytanie, czy jest to najlepiej wykorzystane pieniądze i warto się nad tym zastanawiać, warto też się zastanawiać w ogóle ile miesięcznie kosztują nas te benefity, bo nagle jak sobie podsumujemy, to sobie myślimy, wow, to za takie pieniądze, to po prostu ja nie wiem, można by było totalnie inne rzeczy zrobić, inaczej te pieniądze wydać i wydaje mi się, że rozwiązanie jest tak naprawdę super proste, tylko że te rzeczy, które tak super prosto wyglądają, nie są zawsze najłatwiejsze, mianowicie należy rozmawiać o tym z ludźmi i każdy z nas jako HR-owiec myślę, że powinien zadać sobie to pytanie, czy my w ogóle wiemy, czy ludzie po pierwsze korzystają z tych benefitów, czy oni w ogóle je chcą.
A jak to właśnie wygląda? Bo ja mam w ogóle dwa takie tematy a propos tego, co powiedzieliście. Pierwszy temat to jest a propos tego, co Mirella powiedziałaś o karcie multisport i o opiece medycznej. I ja mam takie doświadczenia, że nawet jak bardzo mało ludzi korzysta z tego w firmie, to staje się to takim standardem, poniżej którego firmy boją się zejść. Wiecie, że to jest takie trochę na zasadzie, że jak to nie macie multisporta? Ja mówię, okej, a kiedy ostatnio korzystałeś z multisporta w poprzedniej firmie? No nie korzystałem, no ale to jest
taki
standard.
Ja mam ciekawą historię. Pracowałam kiedyś w firmie, w której właśnie było takie podejrzenie, że ludzie w ogóle w bardzo małym stopniu wykorzystują tego multisporta i była jakaś taka akcja, że przez pół roku trzeba było tam wykorzystać ile? 12 razy gdzieś pójść, czyli 2 razy na miesiąc, dobrze liczę. No i po prostu jak nie poszłeś, to musiałeś część kosztu pokryć. I wiecie, co się okazało? Że ludzie naprawdę z tego nie korzystali i ciężko im było, chociaż od roku, dwóch czy pięciu firma płaciła za ten benefit. No a myślę, że każdy z nas mniej więcej wie, ile multisport kosztuje, to nie jest 20 zł i w skali gdzieś tam roku, dwóch czy trzech, no to jest naprawdę dużo pieniędzy.
Duży koszt, no.
Ale co też ciekawe, z punktu widzenia takiego psychologicznego, najbardziej wkurzeni były te osoby, które nie chodziły. Bo dlaczego ty mi teraz, drogi pracodawco, zabierasz coś, na co, no, co tak naprawdę mi się należy? I tutaj właśnie jest to kluczowe pytanie, aby sobie odpowiedzieć, na czym, drogi pracowniku, tobie zależy? Bo jak tutaj można popatrzeć, ten multisport po prostu no, nie był wcale w dziesiątkę w przypadku tej danej osoby, ale no, w momencie, w którym my to zabierzemy, no to no nie fajnie, tak? W sensie no nie lubimy, jak gdy nam coś się zabiera. No,
ale to jest trochę...
Słuchajcie, jeszcze... A propos multisportu, to słuchajcie, to jest ich model biznesowy oficjalny. Wiadomo z ich raportów giełdowych, że to jest wskaźnik tych korzystających i oni to modelują, ale to się mniej więcej między 25 a 30% mieści liczba użytkowników faktycznych do liczba użytkowników, którzy płacą za karty.
Mhm. No ale to jest też chyba trochę tak, że przyzwyczajamy my siebie jako HR-owcy, ale też przyzwyczajamy naszych pracowników do tego, że nie chcemy schodzić poniżej pewnego standardu, nie? To jest to, co ty mówisz, Mirella, to jest super, że zamiast badać często to, czego używają nasi pracownicy i co jest tam potrzebne, to mamy takie poczucie, że no, kwestia employer brandingu, kwestia komunikacji. Nie możemy nie mieć podstaw, nie? To tak jakbyśmy herbaty nie mieli w biurze. Bez względu na to, czy ktoś ją pije, czy nie, to musi być, no bo jak nie, no to jest słabo. Nie, więc to jest taka kwestia, wydaje mi się, trochę ego firmowe, trochę wizerunek, trochę takie tematy. A pogadajmy jeszcze o tym, jak to mierzyć. Jak to zrobić, żeby nie iść za tym, że ludzie mówią, dobra, nie dawaj mi benefitów, daj mi kasę, ja sobie sam to wydam, sama to wydam, a właśnie między tym, żeby słuchać tych pracowników.
Myślę, że zaczynając tak od końca, bo ten pierwszy przykład przyszedł mi do głowy, jest takie jedno pytanie podczas exit interview, które my zadajemy, w jakim stopniu byłeś zadowolony z tej oferty benefitowej, która była oferowana. No ale właśnie, to mówiąc od końca, a totalnie na samym początku, myślę, że też na etapie rekrutacji warto pytać, co jest dla ciebie istotne pod takimi względami, bo czasem ktoś totalnie szczerze i wprost i fair mówi, nie Mirella, ja w sensie mam jakiegoś tutaj innego dostawcę usług medycznych, ja tam mam całą rodzinę, jestem tam od 2 lat, nie dawajcie mi tej opieki medycznej, bo w sumie ją mam i uważam, że to jest bardzo, bardzo fair. My osobiście w Intermedica mamy na co dzień super sprawnie funkcjonującego Office Vibe'a, czyli takie narzędzie, które co 2 tygodnie wysyła tak zwane pulse checki i zadaje różnorodne tutaj pytania w różnych takich 10 najbardziej ogólnych kategoriach. Są gdzieś tam też takie pytania, które dotyczą benefitów, są również pytania otwarte. I właśnie bardzo często dla mnie to jest źródło informacji, tak do tego, żeby później, jeżeli też z kimś rozmawiam, bo tam akurat te pytania są anonimowe, to zawsze mogę z kimś przy herbacie czy gdzieś tam w przerwie pogadać na przykład o tych benefitach albo w ogóle się zapytać chociażby, ej, a na co wykorzystałeś swoje punkty z systemu kafeteryjnego? Po prostu bardzo mnie to ciekawi. Na przykład są takie osoby, które mówią, Mirella, ja jeszcze niczego w ogóle odkąd pracuję nie użyłem. Żadnych punktów. Ja mówię, jak to? Ja co miesiąc tutaj, czy jakieś książki, czy coś innego i tutaj się zastanawiam, na co wydać. Jest to takie trochę forma grywalizacji, więc wydaje mi się, znowu takie super proste rozwiązanie, ale nie zawsze łatwe, bo nie zawsze też mamy na to czas rozmawiać, pytać. I bardzo też ciekawa taka kwestia, którą my wprowadziliśmy podczas pandemii, czyli dofinansowanie do wsparcia psychologicznego. Skorzystała z tego pewna grupa ludzi, ale co ciekawe, chyba po prostu 5-krotnie więcej ludzi o tym gadało, mówiło o tym, jak bardzo to docenia. Czyli samo to w ogóle, że my wyszliśmy i pokazaliśmy takie świadome podejście do tego zdrowia psychicznego, było takie, że oni mówią, wow, ja nie skorzystam, ale wiem, że to jest i w ogóle super, że wy to robicie dla ludzi.
A wiesz, to jeszcze tylko, zanim Łukasz będzie mógł się odnieść, chciałam cię zahaczyć tak off-topicowo trochę. Czy ty myślisz, że ten benefit, dofinansowywanie do mental health zostanie na dłużej? Dlatego, że ja mam taką wizję i takie marzenie, że trochę pandemia nam otworzyła oczy, że trochę jest więcej przestrzeni do tego, żeby, wiesz, mówić o tym, że ktoś ma problem, nie wiem, czy ma problem z depresją, czy ma problem z jakimiś innymi tematami w obszarze pogorszenia nastroju, czy w ogóle jakieś takie kwestie, które być może są długotrwałe u tej osoby, ale nigdy nie miała przestrzeni na to, żeby o tym pogadać. I to nie chodzi o to, żeby o tym gadać w firmie, tylko żeby powiedzieć, że ej, słuchajcie, wiemy, że coś takiego istnieje, jest to normalne, jest to okej. I ja to widzę na przykład u funderów, z którymi pracujemy, nie? Że jest dużo więcej osób, które mówią, tak, mam problem, nie umiem sobie z tym poradzić. Jest to dla mnie rzeczywiście temat, nigdy wcześniej nie chciałam o tym mówić, a teraz mam odwagę.
Mhm. Ja myślę, że w bardzo dużym stopniu właśnie cała pandemia zrobiła taką przestrzeń, wydaje mi się, że jesteśmy bardziej otwarci. Taką cegiełką, jaką ja dorzuciłam ze strony takiego well-beingu, nazwijmy to bardzo ogólnie, chociażby są takie cykliczne webinary odnośnie zdrowia psychicznego. Pierwszy z nich właśnie był jednym z naszych psychologów, dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem i było na maksa to interaktywne, czyli ludzie też na forum całej grupy, bo po prostu było to z kamerkami, z mikrofonami, wrzucali swoje pytania. I też była taka przestrzeń do tego, żeby się podzielić. I po tym webinarze miałam takie wielkie wow, to jest naprawdę ogromna odwaga. I gdyby nie pandemia, to by tego nie było. To wiadomo, jest trochę pod znakiem zapytania, w jakim stopniu gdzieś tam to będzie zmieniało nasze środowisko pracy. Natomiast takiego bardziej świadomego kształtowania firmy, ja widzę małe kroczki, które się zadziewają. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że wraz ze zniknięciem czy ze zmniejszeniem się pandemii to nagle wszystko zniknie, bo mam nadzieję, że to po prostu zostawi jakieś realne, pozytywne też zmiany. Więc myślę, że naprawdę dużo się dzieje i mam wielkie nadzieje, że będzie to się zmieniało.
Super, to jesteśmy w tym samym teamie, wierzącym, że to będzie na długo. True. Czy ty, Łukasz, coś chcesz dorzucić do tego, czy idziemy dalej?
Szczerze powiedziawszy, to mam podstawowe założenie takie, że nie wierzę deklaracjom ludzi. To znaczy, że jakby jeżeli się zapytamy człowieka, tak, czy wolisz pieniądze, czy jakiś benefit, to te odpowiedzi, one podlegają bardzo wielu błędom poznawczym. Mhm. I ja, szczerze powiedziawszy, nie mam metodyki na odfiltrowanie tego.
To też chyba wynika z tego, że jesteś po prostu startupowcem, nie? Że to jest ten słynny case Forda, gdzie jak Ford zapytał ludzi, czego potrzebują, no to potrzebują szybszego konia. A okazało się, że potrzebowali samochodu. I że jakby startupowiec nie może pytać do końca swoich użytkowników, no bo oni nie wiedzą, czego chcą, nie?
Tak. Chciałem nawet nawiązać do tej książki słynnej Risa, gdzie tam ten motyw się powtarza, że ludzie ci nie odpowiedzą w ankiecie, jaką funkcję masz wprowadzić, to musisz ją dać i zobaczyć, czy korzystają, prawda? No i tak właśnie, że dać i zobaczyć, czy korzystają, no to jest trochę to właśnie, co Mirella mówiła, że rzeczywiście można sprawdzić, czy faktycznie korzystają, tak? To można zrobić już statystycznie, tak?
A pójdźmy w takim razie w budowanie zaangażowania. Wtedy, kiedy nie mamy właśnie dużo kasy, bo mówiłaś, Mirella, o tym, że trzeba ludzi słuchać i że to jest czasami, to też to, co ty mówiłeś, Łukasz, że to jest czasami dużo istotniejsze dla ludzi, żeby to był adekwatny benefit, żeby im realnie pomóc. Czy wy myślicie, czy to może być ważniejsze dla ludzi niż pieniądze? I kiedy to się staje ważniejsze niż pieniądze? Czy może być ta troska o pracownika ważniejsza niż kasa?
Bardzo ważne jest, żeby na pewno płacić rynkowo, a nie totalnie poniżej takich kwot, gdzie po prostu człowiek nie może się utrzymać. To myślę, że to jest pierwsza w ogóle troska o człowieka. Natomiast no jak mówisz tutaj o tym przywiązaniu, mówisz o tym zaangażowaniu, to dla mnie tak naprawdę benefity schodzą na totalnie drugi plan. Ja widzę tutaj totalnie inne rzeczy, takie jak chociażby wizja i misja. Czy jak my tego człowieka zatrudniamy, czy on się tak naprawdę utożsamia z tymi wartościami, które my jako firma reprezentujemy, bo jeżeli nie, żaden benefit tak naprawdę tutaj nie pomoże i nie ma co się oszukiwać i naprawdę mówię stop, nie idźmy w żadne dodatkowe benefity, bo może po prostu to nie jest nasz culture fit. Powiedzmy, no, jeżeli chodzi tutaj o nasz przykład Infermedici, my niesamowicie bardzo cenimy taką eksperckość, a zarazem też taki ownership i specjalnie też używam tutaj słowa angielskiego, ponieważ nie ma takiego polskiego odpowiednika, który bardzo by mi pasował, takie branie odpowiedzialności za ten swój obszar. Jeżeli przyjdzie do nas człowiek, który lubi, jak mu jest wszystko podane na tacy, no to po prostu to nie jest człowiek, który będzie sobą w tym miejscu pracy. I jeszcze raz to podkreślę, że ten benefit tutaj, to tak naprawdę nie ma znaczenia.
Okej.
Ja w 100% się zgadzam z Mirelą, że to nie jest sustainable, tego się nie da utrzymać, czy za pomocą, nie wiem, obietnic, czy wartości tylko, czy tylko kultury i na podstawie tego nie płacić rynkowo. Wydaje mi się, że ta płaca rynkowo, przynajmniej jakiejś tam perspektywie czasu, to niedługiej, to jest jakiś taki basic. I te wszystkie pozostałe elementy służą temu, żeby on faktycznie dobrze się czuł, był zaangażowany i tak dalej. Jak patrzę tak na moją historię, co najbardziej wiązało ludzi z firmami, w których pracowałem, które prowadziłem, to wydaje mi się, że pozostali ludzie tak naprawdę. Mm. I każda firma tworzy takie plemię, tak przynajmniej taka dobra. Mm. To też musi być takie miejsce, gdzie idę na te 8, a czasami często więcej godzin i też trafiam w objęcia plemienia, czyli objęcia ludzi, którzy są mi bliscy, z którymi wspólnie pokonuję przeszkody, odnoszę sukcesy i porażki, z którymi się wspieramy i tak dalej. I to dopasowanie kulturowe jest, o którym mówiła Mirella, no to jest takim też warunkiem sine qua non, czyli jakby to nie może być tak, że jest plemię łagodnych ludzi z wysp i część tego plemienia to są ludożercy. Wtedy to nie zagra. Więc to jest ta kultura, że to plemię musi mieć te wspólne wartości i oprócz tych wspólnych sukcesów i porażek. Mhm. I jak patrzę na takie korowe zespoły, z którymi kiedyś pracowałem, takie najlepsze, które naprawdę dużo tworzyły, wyróżniały się na rynku, to ja widzę, że ci ludzie, z którymi pracowałem, nie wiem, kilkanaście lat temu, oni do dzisiaj są przyjaciółmi, znajomymi, coś ich łączy. Jakby się spotkali dzisiaj na piwie, to po prostu wszystko by wróciło. No, to plemię dalej istnieje. Czy ci ludzie naprawdę dalej się lubią i wspominają te czasy, kiedy to, co się robiło wspólnie z wielkim sentymentem i jako taki świetny okres w życiu zawodowym. Mhm. Trochę tak bardziej ogólnie na ten temat staram się odpowiedzieć, bo to wszystko, jakby to tak naprawdę to trochę zawiera wszystkie te elementy, o których też Mirella mówiła. Nie?
Ale to się szukasz właśnie o pokazywaniu ludzkiej twarzy, więc wydaje mi się, że to też jest taki bardzo ważny czynnik budowania tego zaangażowania, bo powiedzmy, fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, że na przykład ktoś został nagle rodzicem, no to wiadomo, że to jest też duże wydarzenie, które ma też wpływ na jego dostępność, czy jej dostępność, czy chociażby jeżeli my mamy na naszym pokładzie aktualnie około 25 lekarzy, no to też tak jakby pokazanie ludzkiej twarzy jest tym, że nie możemy wymagać od nich w aktualnej sytuacji, że oni będą dawali 150% siebie, gdzie wiele z tych osób jest powoływana do pracy w różnych miejscach. Mhm. I pomimo tego, że na przykład mamy jakieś tam zasady w zależności kto ile godzin pracuje, jeżeli to jest jakaś część wymiaru pracy, to po prostu postanowiliśmy zachować im te wszystkie benefity, bo jest to sytuacja wyjątkowa, tak? W sensie no COVID, mam nadzieję, nie będzie trwał całe życie, ale też bez sensu by było być takim i mówić, no nie, teraz nie pracujesz tyle godzin, nie zasługujesz tak naprawdę na to, tylko tak naprawdę pokazanie tej ludzkiej strony, że no właśnie różne rzeczy w życiu się wydarzają, co też tutaj mówiłam w tym kontekście, gdy rozmawialiśmy o tym mental health i po prostu właśnie tą ludzką twarz pokazywać i to wydaje mi się, że jest też taki aspekt, który bardzo często nic nie kosztuje, a być może czasem nawet jest trudniejszy niż zapłacenie, pokrycie kosztu jakiegoś benefitu, no ale to już tak troszeczkę przewrotnie sobie tutaj pozwolę taką wstawkę dać.
Wiesz, no, kosztuje świadomość, bo to jest, wiesz, albo zatrudnienie, albo właśnie pójście do psychologa prywatnie, albo właśnie zatrudnienie w firmie HR-owca, który jest świadomy, to jest coś, czego się jeszcze wszyscy uczymy, nie, w Polsce. Jakby nie jest to powszechna rzecz w polskich startupach nadal.
Ja jeszcze jedną tutaj chciałem taką też z takich trochę rzeczy ewolucyjnych, bo ostatnio czytałem Simona Sineka Leaders Eat Last i tam jest bardzo dużo...
To są te plemiona, okej.
Okay. Trochę tak, trochę tym zainspirowany jestem na pewno. I mowa tam właśnie o tych wszystkich neuroprzekaźnikach, które się wyzwalają w różnych sytuacjach i tak dalej. No i jakby tutaj ważne jest, żeby była ta oksytocyna, czyli hormon miłości, ale też to jest coś takiego, że czujemy przynależność do grupy i wtedy nie mamy tego kortyzolu, czujemy się dobrze. I jakby sam tytuł Leaders Eat Last mówi o tym, że dla tego poczucia bezpieczeństwa, przynależności i tak dalej, pracownicy muszą czuć, że ten pracodawca, tak, ten lider o nich dba, tak, że interesują go ich potrzeby, tak, że oni nie są narzędziem, ale właśnie są ludźmi, którzy mają potrzeby i te potrzeby są istotne. I wydaje mi się, że w tym wymiarze te benefity mogą być takim narzędziem pokazania tego, że te potrzeby są ważne.
Super to jest. To ja się zastanawiam, czy nasi słuchacze po wysłuchaniu tego podcastu nie pojawi im się pytanie w głowie, że może w ogóle
po co te benefity
wydawać hajs na te wszystkie benefity. Więc nie wiem, czy to do tego dojdzie i czy taki tutaj przekaz promujemy. No jak coś, to ja tutaj nie jestem po takiej drastycznej stronie, ale mam wrażenie, że też mówimy bardzo dużo o takich totalnych podstawach, które no po prostu, gdzie te benefity są tak naprawdę takim dodatkiem małym, no nie ukrywam.
Albo
tak
narzędziem, do osiągnięcia tych celów, ale to jakby, ja no. Na pewno nie mam takiego wniosku, że bez sensu wydawać te pieniądze na benefity. Uważam, że to jest tak naprawdę właśnie w sposób przemyślany, wykorzystane narzędzie do tego, żeby te cele osiągnąć. Padały przykłady nawet z twojej strony tych benefitów, jak na przykład wsparcie psychologiczne, które osiągały bardzo, bardzo duży skutek. My też mamy, jeżeli chodzi o lunch, mamy wywiady z naszymi, z jednej strony użytkownikami końcowymi czy pracownikami, ale też działami HR, które po prostu mówią, że mają feedback od swoich pracowników, że po prostu, że wow, tak? Albo że dzięki temu na przykład powstają rytuały, które zbliżają ze sobą ludzi, tak? Czyli rytuały jedzenia lunchu wspólnego, tak? Czyli ludzie, wiesz, wybierają, którą godzinę zamówienia z lunchingu chcą i to są jakieś grupy, które potem siadają razem, jedzą, czasami nawet na wideokonferencjach i to ich zbliża i to tworzy to plemię. W tych ankietach post-COVID jak pada pytanie, czego ci najbardziej brakuje, tak, z tego, że chodziłeś do biura, to
wspólnej kuchni.
Zawsze pierwszą odpowiedzią jest to, żeby, wiecie, oderwać się od tego komputera, zjeść wspólny lunch, porozmawiać o czymkolwiek, właśnie o urodzeniu się dziecka, o wycieczce rowerowej i tak dalej, i tak dalej. I tego strasznie brakuje teraz. I przed działem HR-u jest wyzwanie, jak, czym to zastąpić, jak tą taką rolę wspólnotową jedzenia, czyli na przykład wspólne ognisko, jedzenie też ewolucyjnie, plemiennie, czyli jakby czym to zastąpić. Nie wiem, mamy fajne przykłady. To jest mBank, który wyznaczył taką godzinę ciszy, tak, gdzie nie wolno umawiać wideokonferencji, tak, jest taka godzina, która jest po prostu przeznaczona na lunch, tak, i ludzie mogą wtedy rzeczywiście się połączyć na wideo, ale przy po prostu, wiecie, przy jedzeniu, tak, i nie rozmawiać o kolejnym zadaniu czy kolejnym projekcie, tylko po prostu zrobić namiastkę tego, co się działo we wspólnej kuchni, skoro mogą być wspólne picia, nie wiem, wina przy Zoomie, to czemu nie wspólne lunchy? No okej, może jakby ja za bardzo trzymam się do przykładu lunchu, natomiast chcę pokazać, że jako narzędzie to może być wykorzystane na wiele sposobów właśnie, żeby te cele, o których Mirella powiedziała, osiągnąć. Mhm.
Ja się z Łukaszem zgadzam totalnie, jeśli chodzi o to, jakie narzędzia sobie dobiera HR-owiec do tego, żeby odpowiedzieć na potrzeby ludzi, nie? I w ogóle jakby nie widzę tutaj jakiejś wielkiej sprzeczności. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że na początku my musimy jako HR-owcy wiedzieć, czego ludziom potrzeba i nie wiedzieć na zasadzie wiem, bo to sobie zgadłam i zapytałam, co jest najbardziej popularne, tak jak mówiłaś Mirella, nie? Że multisport i opieka medyczna, bo wszyscy tak mają. Tylko właśnie rzeczywiście badać to i używać czy surveyów, czy właśnie używać takich zwyczajnych czeków regularnych i potem pójść do ludzi z konkretną propozycją i powiedzieć, dobra, jakby troszczymy się o was, widzimy, że tego potrzebujecie, proponujemy to i to. Nie? I to jest mi się wydaje mega, mega super. Dobrze, chciałam jeszcze pytać o ESOP-y, bo trochę mi wyszło z tego, co powiedzieliście, tak to rozumiem. I ja też do tego tak podchodzę, że jeśli chodzi o takie królestwo benefitów w startupie, no to są te ESOP-y. I ja zawsze powtarzam, że nie wolno dawać ESOP-ów ludziom, do których nie jesteśmy przekonani, że mają misję i wizję wspólną z nami. I dostaję kontrę na przykład od startupów amerykańskich, że nie, po prostu ESOP-y daje się wszystkim, bo od ESOP-u zaczyna się zaangażowanie. Ja mówię, że właśnie odwrotnie. Jakby najpierw jest zaangażowanie, najpierw jest bycie w tym wszystkim razem, a potem są ESOP-y. I nie jestem fanką absolutnie takiego rozwiązania, że nie wiem, pracujesz 2 lata i wtedy dostajesz ESOP-y, no bo to jest przegięcie. Ale jakby pracujesz kilka miesięcy, pokazujesz, że mówimy tym samym językiem, weryfikuje się to, że rzeczywiście chodzi nam o to samo, mówię o funderze i o pracowniku, i wtedy jest czas na ESOP-y. Chciałam zapytać, co o tym myślicie.
Ja jestem jak najbardziej za tym, że dopiero po pewnym czasie mamy to w Informatica rozegrane w taki sposób, że dany człowiek nie jest stratny, ponieważ jest to testowane od momentu, w którym dołączył do organizacji, więc wydaje mi się, że to bardzo rozsądne i fajne dla obydwu stron rozwiązanie.
Mhm. Łukasz, znaczy, masz jakieś zdanie na temat ESOP-ów?
Jeżeli chodzi o ten twój dylemat, czy od razu, czy po jakimś czasie, wiesz, bo od wtedy według Amerykanów jest zaangażowanie, no ja uważam, że przede wszystkim po co, dlaczego miałabyś dać ESOP komuś, z kim nie chcesz pracować, tak? Wydaje mi się, że no nie da się związać na dłuższy czas z kimś, to jest za karę w twojej organizacji, czyli nie ma poczucia wspólnej misji, wizji i jest tutaj, nie wiem, tylko dla pieniędzy. To wiesz, według mnie takiego rozważenia w ogóle nie powinno być, tak? No, ESOP jest narzędziem do tego, że po pierwsze podzielenia się korzyścią, tak, zwiększania się wartości firmy z osobami, które to robią po prostu, tak? Zwiększają wartość tej firmy, produkt, tworzą ją, prawda? Mhm. To jest super. I jakby jest też narzędziem do przyciągnięcia, wiesz, talentów, które no, już szukają takiego czegoś, że jakby już nie chcą mieć poczucia, że są w 100% najemni, tak? Chcą mieć właśnie poczucie, że jakby wytwarzają wartość wspólnie i też dla siebie. A co do konstrukcji tych ESOP-ów, to znaczy, czy osoba zatrudniona powinna dostać na dzień dobry już udziały, to ja się raczej nie spotkałem z takimi programami. To zazwyczaj każdy program ESOP-owy ma takie parametry jak cliff, czyli pierwszy okres, po którym zaczyna się testowanie, tak? Czyli to jest pierwszy okres, który faktycznie pozwala sprawdzić to, czy obie strony chcą ze sobą pracować. Jakby wyobrażam sobie, że danie komuś kilku udziałów na dzień dobry, choćby z tej przyczyny jest no, bardzo, bardzo trudne i niepraktyczne i bezcelowe. Wydaje mi się, że jednak ten cliff jest potrzebny, tak? Jest to okres, po którym obie strony wiedzą, czy przez te kolejne lata westowania, że chcą je przeżyć razem po prostu.
Okej. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Łukasz, wielkie dzięki, Mirella. Bardzo mi było miło z Wami pogadać i cieszę się, że przyszliście. No i do zobaczenia po pandemicznych czasach, a do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki wielkie jeszcze raz.
Dzięki bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.
W dzisiejszym odcinku to tyle. Mamy nadzieję, że słuchaczu wiesz już nieco więcej o tym, jaką wagę i jakie miejsce w firmie mają benefity. Wiesz już, jak je wybierać, czemu nie dać się zwieść jako founder startupu, lider firmy technologicznej czy HR-owiec. Jeśli chcecie więcej wiedzy, więcej informacji, zapraszamy na naszego HR Hintsowego Clubhouse'a. Spotykamy się co czwartek o 19:00. A jeśli macie jakiekolwiek pytania albo komentarze, odezwijcie się do nas przez YouTube'a, przez LinkedIn albo przez Facebooka. Subskrybujcie, klikajcie na dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek naszego podcastu Ludzie z Pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. Trzymajcie się. Na dzisiaj to tyle. Pa!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.